Prawie 65% internautów na tak dla szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Ponad 35% osób na tak dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To wyniki sondy ogłoszonej na platformie X przez premiera Donalda Tuska. Postawione pytanie brzmiało, kto powinien zostać kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Wyniki tej samej sondy na Instagramie są odwrotne. Na Sikorskiego zagłosowało 35% internautów, a na Trzaskowskiego 65%. Ciekawe wyniki przynosi także sondaż prezydencki zlecony przez Koalicję Obywatelską. Zgodnie z nim Radosław Sikorski przegrałby w pierwszej turze wyborów prezydenckich z kandydatem PiS. Rafał Trzaskowski tymczasem odniósłby zwycięstwo w obu turach. W najbliższy piątek, 22 listopada, w Koalicji Obywatelskiej odbędą się prawybory, które mają wyłonić kandydata koalicji na przyszłoroczne wybory prezydenckie. Tymczasem jeden z kandydatów na kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, Tobiasz Bocheński, przyznał, że PiS planuje już w środę wyłonić swojego kandydata. Według niedawnego sondażu Polster dla Superekspresu wyborcy Prawa i Sprawiedliwości widzieliby w roli kandydata do Pałacu Prezydenckiego przede wszystkim Mateusza Morawieckiego. Były premier zdobył 34% wskazań ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się były minister edukacji Przemysław Czarnek z wynikiem 19%, a trzecie zajął Mariusz Błaszczak, który otrzymał 12% głosów. Tuż za podium uplasował się Jarosław Kaczyński. Dalej ankietowanie wskazali Karola Nawrockiego i Beatę Szydło. Tobiasz Bocheński i Zbigniew Bogucki dostali po 3% głosów. Na razie swój start w wyborach prezydenckich ogłosili Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie oraz Szymon Hołownia z Polski 2050. Sondaże wskazują, że do drugiej tury wejdą kandydaci KO i PiS, niezależnie od tego, kogo zdecydują się wystawić w wyborach obie partie. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Andrzej Duda kończy drugą i ostatnią swoją kadencję w sierpniu 2025. Który kandydat będzie najlepszy na te trudne czasy? I o tym będę rozmawiał teraz z moim gościem, a jest nim pan profesor Kazimierz Kik, politolog, wykładowca akademicki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, który kandydat najlepszy będzie na trudne czasy? Wczujmy się w Donalda Tuska opinię, a może i wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej, czy tych partii, które tworzą to ugrupowanie. Trzaskowski czy Sikorski?
Nie ma dobrego kandydata. Dlaczego? Bo wszyscy kandydaci są kandydatami spolaryzowanej politycznie Polski. To znaczy, jeżeli zostanie wybrany, a wiadomo, że wygra któryś z tych dwóch kandydatów, no jeszcze nie ma dokładnie dwóch, tylko z tych dwóch partii, albo Prawo i Sprawiedliwość, albo Platforma Obywatelska, bo powiadam, Polska jest spolaryzowana. Natomiast zaczynam wątpić w to, czy rzeczywiście wygra któryś z tych dwóch kandydatów. No, jeżeli wygra, to nie będzie to dobre dla Polski. Ktokolwiek by wygrał. Ja nie mam nic do kandydatów. To są ludzie bardzo inteligentni, doświadczeni politycy. Mówię o tych, którzy są na pierwszych miejscach w sondażach. Natomiast brakuje jednej rzeczy, dwóch nawet, znaczy więcej, ale o dwóch powiem. Po pierwsze, brakuje kandydata Polaków. Tu mamy kandydatów partyjnych. Mamy kandydatów partyjnych spolaryzowanej Polski, czyli nie mamy kandydata, który byłby w stanie i nadzieją na przywrócenie wspólnoty Polaków. Mamy natomiast kandydatów, którzy będą wspierali politykę spolaryzowanych partii politycznych, albo to Platforma Obywatelska i Koalicja, czyli stworzona, albo to będzie z czasem partia lub koalicja kierowana przez PiS. I dlatego też bardzo z dużą niechęcią obserwuję mechanizm, jakimi posługują się obie strony w poszukiwaniu i lansowaniu kandydatów. To są kandydaci partyjni.
A Szymon Hołownia, który mówi, że nie będzie kandydatem partyjnym, bo nad nim nie będzie żadnego prezesa, przewodniczącego, który będzie dzwonił do Pałacu Prezydenckiego i będzie mówił, co ma robić.
W kampanii wyborczej mówi się wiele rzeczy. Szymon Hołownia, bardzo szanuję go, człowiek inteligentny. Natomiast czy on będzie, no trzecia droga to ja rozumiem, tylko czy on będzie rzeczywiście kandydatem wszystkich Polaków? On jest z koalicji rządzącej. jest przedstawicielem małej partii. Ja oczywiście wolałbym, żeby prezydentem była osoba, która nie będzie na usługach ani premiera, ani przywódcy, lidera woza partii opozycyjnej. Chciałbym, żeby prezydentem był prezydent niezależny, ale w spolaryzowanej politycznie Polsce, taką jaką ona jest w tej chwili, czyli krótko mówiąc, na czele dwóch głównych partii stoją wodzowie, którzy wyznaczają praktycznie rzecz biorąc kandydatów, a media potem ich lansują i wylansowywują. To nie jest demokracja.
Patrząc na opłacalność tych prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, to jest pana zdaniem dobry ruch? Bo pojawiają się takie opinie, że sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo Donald Tusk miał sobie tak założyć, że nie ma Radosław Sikorski szans z Rafałem Trzaskowskim, a tymczasem okazuje się, że Radosław Sikorski bardzo energicznie wziął się za te spotkania z tymi członkami Koalicji Obywatelskiej. Jeździ po Polsce, tak jak zresztą Rafał Trzaskowski, no i okazuje się, że goni Rafała Trzaskowskiego, a nawet właśnie na portalu X jest przewaga jego nad Rafałem Trzaskowskim.
To są sondaże, a sondaże są na ogół, przepraszam bardzo za słowo, robione albo przez, no, inspirowane, kontrolowane, zalecane, finansowane, trudno byłoby to powiedzieć, przez różne strony. I stąd też mamy różne wyniki.
Tak, bo portal X jest raczej bardziej tak na prawo, prawda? I to od razu pokazuje, kto głosuje właśnie wtedy bardziej na Radosława Sikorskiego, bo on jest utożsamiany z takim bardziej konserwatywnym podejściem. Ale tu jest pytanie, panie profesorze, jeszcze właśnie o wybór między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Czy w pana opinii Radosław Sikorski w drugiej turze, gdyby on został kandydatem, ma szansę na zjednanie sobie elektoratu prawicy? Przecież był nawet w rządzie w 2005-2007 roku Prawa i Sprawiedliwości, był ministrem spraw zagranicznych.
I to pan bardzo postawił bardzo ważną kwestię, mianowicie który z tych dwóch kandydatów, jeżeli bralibyśmy ich jako tych kandydatów rzeczywistych na prezydenta, który może mieć poparcie drugiej strony? No bo wiadomo, że nie wystarczy w wyborach prezydenckich poparcie elektoratu jednej strony. Musi wyjść ta kandydatura na drugą stronę także i uzyskać poparcie tej drugiej strony, w drugiej turze rzecz jasna. I tu mamy, no gdyby do drugiej tury, ale to niemożliwe, prawda, ponieważ to są kandydatury z jednej partii, czyli Sikorski i Trzaskowski nie mogą być kandydatami w drugiej turze, ponieważ któryś z nich nie dojdzie do drugiej tury, prawda, zajmie trzecie miejsca albo któreś. No bo gdyby tak się złożyło, że dwa pierwsze, no to jest niemożliwe. W związku z tym ja myślę, że jesteśmy skazani my jako Polacy na kandydaturę partyjną, która to kandydatura partyjna będzie zniekształcała polską demokrację, ponieważ będzie prezydent działał w duchu życzeń lub linii politycznej albo wskazań lidera jednej ze stron.
Nie zachęca pan profesor części Polaków do pójścia do urn?
Wszystkich zachęcam.
Mimo wszystko. Panie profesorze, zostały nam jeszcze 4 minuty. Chcę zapytać o Prawo i Sprawiedliwość, bo tam był taki czas, że mówiło się o prawyborach, ale jednak od tego pomysłu odstąpiono. Mają być ostatnie jakieś wyniki i sondaże. Ciekawy jest ten sondaż, który mówi, że wśród elektoratu PiS-u największym powodzeniem cieszy się Mateusz Morawiecki, były premier, ale tymczasem na tej giełdzie nazwisk okazuje się, że najbliżej do tego wyboru mają nie on, tylko Przemysław Czarnek, albo Karol Nawrocki, albo Mariusz Błaszczak. Jak pan przyjmuje te kandydatury? Kto pana zdaniem będzie tym kandydatem na kandydata na prezydenta ze strony Prawa i Sprawiedliwości?
Ja powiadam, że decyduje druga tura, a w drugiej turze decydują ci, którzy są z przeciwnej, neutralni, którzy są w stanie oddać swój głos na tego, na kogo nie oddali głos w pierwszej turze. I tutaj kandydatura pana byłego premiera no jest w moim przekonaniu zbyt obciążona negatywnymi skutkami rządów. Były też i pozytywne, ale mówię o negatywnych skutkach rządu Prawa i Sprawiedliwości. I nie sądzę, żeby ta kandydatura w drugiej turze uzyskała znaczące poparcie ze strony tych, którzy nie głosowali na PiS w pierwszej. Kojarzy się bowiem pan premier negatywnymi aspektami rządów Prawa i Sprawiedliwości. Były też pozytywne, ale kojarzy się z negatywnymi. Więc ja nie stawiałbym na pana premiera i wtedy moim przekonaniem wygra kandydat, w drugiej turze wygra kandydat Platformy Obywatelskiej.
A Karol Nawrocki, szef Instytutu Pamięci Narodowej?
No to już jest poza wszelką dyskusją. Jest szefem instytucji, która szuka wrogów do szpera po życiorysach. No to tutaj tak jakby powiedzieć, trudno określić go mianem neutralnego politycznie. Nie sądzę, żeby tu był materiał na niezależnego prezydenta.
Jeszcze mamy dwa nazwiska do omówienia, właściwie trzy, ale tak szybko. Tobiasz Boheński przegrał z Rafałem Trzaskowskim bój o stolicę. Czy to jest dobry pomysł, żeby go wystawić ewentualnie?
No, ktoś się bardzo upiera. Ktoś, kto mówi, że musi być postawny, przystojny, wygadany i tak dalej, bo to raczej z tej kategorii cech można operować w kontekście pana Bochyńskiego. Ja nie widzę w nim doświadczenia politycznego, ale nade wszystko, uwaga, to jest nade wszystko namiastki profesjonalizmu niezbędnego prezydentowi.
Jest jeszcze Przemysław Czarnek, który ma spory elektorat negatywny, no i także mówi się o Mariuszu Błaszczaku. Panie profesorze, żyjemy w ciekawych czasach, zobaczymy, co będzie. Ten tydzień jest gorący politycznie, do niedzieli powinniśmy wszystko wiedzieć, powinniśmy poznać kandydatów do fotela prezydenckiego, gdy chodzi o największe ugrupowania, czyli Koalicję Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pan profesor Kazimierz Kik, politolog, wykładowca akademicki, był naszym gościem. Tyle na ten temat w tej godzinie programu, ale po 21 będziemy nadal rozmawiać o tych wyborczych, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, układankach, kto kogo popiera i dlaczego. A naszym gościem w studiu jest pan Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No i pytanie do pana dotyczące państwa działalności pod tym kątem, przegląd tych kandydatów zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Z jednej strony mamy Rafała Trzaskowskiego i mamy Radosława Sikorskiego. Z drugiej strony na tej krótkiej liście, tak przynajmniej spekulują media, przypomnę, są panowie Przemysław Czarnek, były minister edukacji i szkolnictwa wyższego w rządzie PiS-u, Karol Nawrocki, obecny szef IPN-u, no i Tobiasz Boheński, obecnie europoseł, wcześniej kandydat na prezydenta Warszawy Prawa i Sprawiedliwości, który przegrał walkę o ten stołek z Rafałem Trzaskowskim. Jak pan ocenia te kandydatury?
Zacznę od tego, że my oczekujemy od osoby, która będzie prezydentem, tego, że zostaną wprowadzone zmiany, te, które dotyczą społeczeństwa i praworządności. To jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o kandydatury. Mi nie jest, z racji popełnionej funkcji też, że my się przyglądamy każdej władzy i ją komentujemy, trudno wskazywać polityką, kogo mieliby wystawić, jeżeli chodzi o wybory. Natomiast jesteśmy takie trochę, powiedziałbym jeszcze zanim poszczególnych kandydatów, czy ewentualnie kandydatów różnych stron, o których będziemy mówić. Ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy, która jest systemowo ważna, dlatego że nie mamy kampanii wyborczej. To jest ważne. I wydaje mi się, że powinniśmy też, widzimy, co się dzieje w ogóle we wszystkich kampaniach, które ruszają wcześniej. W tej chwili politycy zrobili prawybory, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Od kilku miesięcy rozmawiamy o kandydacie Zjednoczonej Prawicy. I i rzeczywiście kampania wyborcza trwa.
Przypomnijmy, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, zaczęło się od tego, że prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział o tym, że ich kandydat musi być wysoki, przystojny, okazały, że nie może to być kobieta, musi znać co najmniej dwa języki i bywać na salonach zagranicznych.
To merytorycznie jeszcze za chwilę, natomiast...
To było merytorycznie.
Tak, ale chodzi o merytorykę, bardziej o kandydatów. Ja chciałbym zwrócić uwagę na systemowy problem, który mamy. Powinniśmy zmienić przepisy wyborcze. To jest to, co robią w tej chwili politycy i też widzimy Rafała Trzaskowskiego, który pełni funkcję prezydenta Warszawy, a jednocześnie jest w różnych częściach Polski, że powinniśmy po prostu sobie powiedzieć, że...
Mamy transmisję ze spotkań.
Tak, że kampania wyborcza powinna trwać dłużej. I teraz przechodząc, czego ja bym oczekiwał od kandydatów, oczekiwałbym tego, że rzeczywiście zacznie się już w końcu merytoryka. Już przestańmy debatować, która partia kogo wystawi, bo mamy oczywiście Szymona Hołownię, który już się sam zgłosił i powiedzmy mamy jednego kandydata, o którym wiemy. Mamy też Mencena, który startuje. Jeżeli chodzi o dwie największe...
Marka Jakubiaka.
Tak, Marka Jakubiaka. Jeżeli chodzi o te dwie duże partie, oczekiwałbym, żeby się niech już skończą te selekcje. Przepraszam, że tak to powiem, ale trochę tak to wygląda. Nawiązując do tego, co pan powiedział, jak powiedział to prezes Kaczyński. I oczekiwałbym, żeby ci kandydaci powiedzieli w najważniejszych kwestiach i praworządnościowych, i tych, co ludzie, którzy głosowali w ostatnich wyborach parlamentarnych i doprowadzili do zmiany w parlamencie, no te tematy nie są załatwione. I ja nie wiem, który z tych kandydatów, no oczywiście, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to mogę się spodziewać, że jeżeli chodzi o zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, czy zmiany w sądownictwie, czy jeżeli chodzi o związki partnerskie, czy aborcję, no to można wiem, czego się chyba możemy spodziewać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Koalicji Obywatelskiej, to ja bym chciał usłyszeć przynajmniej w tych sześciu tematach, żeby ci kandydaci powiedzieli, jak będzie. Jak zostaną prezydentem Polski, to czy jak przyjdą do nich ustawy, to czy będą robili problem, czy nie będą robili problemu. I wydaje mi się to kluczowe dla nas wszystkich, no bo tych jeszcze takich tematów, które się w tej chwili większość parlamentarna nie uchwala, bo czekając na nowego prezydenta, to powinniśmy mieć jasność w tej kampanii wyborczej, jak to będzie po.
Czy jako Watchdog Polska przygotujecie państwo taki pakiet pytań do kandydatów na prezydenta, kiedy oni już wszyscy zostaną wyłonieni, kiedy ta kampania się już rozpocznie na dobre?
To nie tylko my, dlatego że my już przed wyborami parlamentarnymi pracujemy i jesteśmy z innymi organizacjami, też szykowaliśmy różne rzeczy związane z wyborami parlamentarnymi. Na pewno organizacje społeczne przygotują zestaw pytań do kandydatów, ale to nie tylko jest kwestia pytań, ale my po prostu będziemy też chcieli otrzymać odpowiedzi, no bo to jest ważne, żeby poważnie potraktować społeczeństwo obywatelskie i powiedzieć... Tak, będzie tak, a nie inaczej i obiecujemy, że to uchwalimy. Albo żeby inni kandydaci powiedzieli nie zgodzimy się na inne rzeczy. Na przykład na kwestie zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, czy zmiany w sądownictwie.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych siecią obywatelską Watchdog Polska na stronę Watchdog Sieć Obywatelska. Działamy na rzecz jawności. Tam więcej informacji. A propos porównania obozu Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej. No, wiemy, że z Koalicji Obywatelskiej tym kandydatem będzie albo Rafał Trzaskowski, albo Radosław Sikorski. Kto z PiSu jeszcze nie wiemy, ale w środę mamy się dowiedzieć. Zobaczymy, czy to będzie środa, czy nieco później, ale wiem, że Jarosław Kaczyński zapowiada, żeby podać te informacje przed Koalicją Obywatelską, a tu w przypadku Koalicji nastąpi to najpewniej w sobotę, w niedzielę, bo w piątek mamy te prawybory w Koalicji. Ale zapytam pana o styl rządzenia obu ugrupowań, jeżeli chodzi o przejrzystość, jawność. Jak pan ocenia zarówno Prawo i Sprawiedliwość i Koalicję Obywatelską? Gdyby pan miał nie oceniać poszczególnych kandydatów czy ewentualnych kandydatów, tylko sposób działania tych ugrupowań, to które z nich jest panu bliższe i które przynajmniej dąży, stara się zachować standardy przejrzystości, informowania obywateli o swoich poczynaniach i nie wykorzystywania stanowisk do własnych partykularnych celów?
Tu mamy remis. Jak pan powiedział na początku, nawiązał, że polska reprezentacja piłkę nożną przegrywa, to jeżeli chodzi o partie polityczne, dwie największe partie polityczne, mamy remis. My kiedyś napisaliśmy taki artykuł o tym, jak obie partie są niejawne i tytuł tego artykułu była ponadpartyjna zgoda. Dwie największe partie od zawsze mają problem z jawnością. Ja już też tak historycznie powiem, bo to wiadomo, że lepiej nie mówić o historii, trochę o przeszłości. To ja przypomnę, że największy zamach na jawność był w 2011 roku. Wtedy większość parlamentarna PSL i koalicja, wtedy PO jeszcze, Platforma Obywatelska. Jeżeli by te przepisy weszły w życie, które tam przez przypadek one zostały źle uchwalone i Trybunał Konstytucyjny ze względu na procedurę je usunął, ale to był największy zamach na jawność, to był w 2011 roku. Później mieliśmy kilka lat zamachu w ogóle na praworządność i kwestia niejawności i teraz widzimy różne rzeczy też, jeżeli chodzi o aktualną większość parlamentarną i rząd. Znaczy, żadna władza nie lubi jawności. I my się śmiejemy, tak powiem żartobliwie, z tego, że żadna władza nas nie lubi. Zawsze opozycja nas lubi, a jak dochodzą do władzy, to przestają nas lubić, a ci, którzy rządzili i nas nie lubili, to zaczynają nas lubić. I to doskonale teraz widać, bo widzimy, kto sięga do naszych artykułów, kto daje nam polubienia czy lajki w mediach społecznościowych, to ci, którzy rządzili przez ostatnie 8 lat, coraz bardziej nas lubią, jak widzą, jak bardzo wyciągamy informacje od aktualnie rządzących.
Czyli bez względu na to, kto rządzi, wy egzekwujecie to, co nam, obywatelom, się należy. I tę wiedzę, którą po prostu powinniśmy mieć i mamy do niej prawo.
Tak, to robimy, to od lat i zawsze politycy o nas rządzący mówią ciepło i z przekąsem.
Ale z drugiej strony w przestrzeni medialnej i nie tylko medialnej, bo są już prokuratorskie zarzuty, miejmy nadzieję, że wkrótce ruszą procesy, mamy niewyobrażalną w ciągu tych 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości skalę wykorzystywania publicznych pieniędzy do realizacji jakichś partykularnych, partyjnych celów, interesów, chociażby zwycięstw wyborczych, że tutaj Fundusz Sprawiedliwości wspomnę. Czy tu jest taka równowaga pomiędzy PiS-em a Koalicją Obywatelską w wykorzystywaniu struktur państwa do realizacji własnych partyjnych celów, a czasem całkiem prywatnych?
Jeszcze o takiej skali, powiem smutno, że jeszcze o takiej skali nie możemy mówić. Ja używam tego słowa jeszcze i to dlatego też cieszę się, że od razu, nauczyliśmy się tego przez te 8 lat, żeby od razu tę historię opisywać. Opisują też dziennikarze, my też to pokazujemy i to jest dobre. To zawłaszczanie się na publicznych funkcjach czy w spółkach publicznych jest niepokojące w wykonaniu aktualnie rządzących. Przypominam, że nam obiecywane nam było jako wyborcom i społeczeństwu, że będą konkursy najróżniejsze, że nie będzie tak jak było. Natomiast też widzimy na naszym szczecińskim podwórku, że coś chyba jest nie tak.
Coś jest nie tak. My informowaliśmy o tym, co jest nie tak. Przypomnij pan, co jest nie tak? Czy chodzi o głównie radnych?
To są radni, którzy, nasi szczecińscy z Rady Miasta, którzy pracują w spółkach miejskich. To jest kwestia tego dziwnego zatrudnienia radnego Słowika, jeżeli chodzi o wojewódzki fundusz. Więc ja wiem, że to jest, i druga rzecz jest taka, że ja oczekiwałbym, że w parlamencie w końcu się pojawią przepisy, które będą z góry to zabezpieczać nas przed takimi wyborami, jeżeli chodzi o polityków, że nie będą pracowali po każdej zmianie, politycy nie będą wchodzili do instytucji publicznych i tam zaczynali pracy. Natomiast ja nie widzę takich zmian legislacyjnych, poza tym, że Polska 2050 ma projekt przepisów i musiałbym polecam nam wszystkim, żeby obejrzeć nagranie z komisji, która zajmuje się zmianą przepisów, które mają bronić nas przed tym, żeby politycy byli zatrudniani w instytucjach publicznych. Jeżeli się tam przejrzy się nagranie, to głównym orędownikiem tych zmian właśnie, które proponuje Polska 2050, jest Janusz Kowalski, który ma takie, powiedziałbym, dwu- czy trzyminutowe wystąpienie, że on by tak chętnie, on wie, że tak to z tymi politykami jest tak, że oni etycznie nie wiedzą, że nie powinni pracować, ale ta etyka nie zawsze się sprawdza, jednak jest za tymi, żeby przepisami takie wprowadzić. I to też pokazuje, jak przekorna jest ta polityka. Natomiast ja jeszcze raz do nas wszystkich apeluję, żebyśmy się przyglądali zawsze polityką, zawsze wyciągali różne rzeczy, informacje, bo tylko nacisk społeczno-medialny powoduje, że politycy czasami się cofają albo nie podejmują zatrudnień, które rodzą konflikty interesów.
I jak po grudzie idzie wypracowywanie w Polsce takich przepisów, które by tego konfliktu interesów nie ułatwiały, bo jest pokusa ogromna, bo to są duże pieniądze w tych spółkach, czy to miejskich, czy też chociażby w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, gdy mówimy o panu radnym Słowiku. No jak to idzie? Bo z tego co wiem, mamy chociażby ten ustawę o służbie cywilnej i tam jakiś korpus urzędników cywilnych. Czy to w ogóle działa? Czy to funkcjonuje?
No to jeżeli chodzi o instytucje centralne, to działa. Natomiast jest tak dużo miejsc, w których można zatrudnić polityków, czy tak po prostu, czy jakiś konkurs, który wygląda tak, a nie inaczej. Ja też jednocześnie sobie zdaję sprawę, że nie jesteśmy w stanie stworzyć takich przepisów, które zniwelują nam to kompletnie, że nie dojdzie do sytuacji, która będzie nas bulwersowała. Ale to też pokazuje, jak dużą pracę musimy wykonać nad... Rzeczywiście odwołam się do Janusza Kowalskiego, żeby nie było, nad etyką w polityce. Przepraszam, żebyśmy wszyscy... Ja się polecam to nagranie nam wszystkim słuchaczom. Jest u nas na sieci obywatelskiej, że można sobie zobaczyć z napisami, jak poseł Kowalski odwołuje się do etyki, żeby politycy nie pracowali na publicznym mieniu. Natomiast wszystko miało być inaczej. Ja przypomnę, jak dużo było materiałów o tym, jak przez ostatnie 8 lat, jak dużo polityków, ich rodzin i osób, które są związane, były ze Zjednoczoną Prawicą, pracowały w instytucjach publicznych i wydawało mi się, że po wyborach to będzie moment taki, że to zrobimy tak, żeby tego nie było. No minął rok i tak w zasadzie jesteśmy w tym samym miejscu.
I przed nami kolejne wybory, przypominamy w maju, prawdopodobnie w przedostatni weekend albo ostatni, to jeszcze się okaże, maja będą wybory prezydenckie. Niektórych kandydatów znamy, innych nie znamy. Pan obserwuje politykę. Jak pan patrzy na kwestię prawyborów w Koalicji Obywatelskiej? To dobry pomysł, bo panowie mówią, szczególnie Rafał Trzaskowski, że o swoim kontrkandydacie tylko dobrze, ale no widać, że tam pod stołem są bardzo duże emocje, chociażby ostatni sondaż, z którego wynika, że Rafał Trzaskowski wygrywa już w pierwszej turze w wyborach, a Radosław Sikorski dopiero w drugiej, a w pierwszej by przegrał z kandydatem PiSu. Jak pan patrzy, czy to jest taka wyniszczająca, bratobójcza wojna, czy taka wręcz wzorcowa procedura, tak jak prawybory w Stanach Zjednoczonych?
Czy to są prawdziwe prawybory, to ja nie wiem. Ja mogę powiedzieć z takiej perspektywy, rzeczywiście jak się przyglądam politykom, no dużym zyskiem dla Platformy czy Koalicji jest to, że wszyscy o tym mówimy. No i to jest, że kupili sobie bardzo dużo czasu w mediach i takiego dyskusji i o prawyborach, i o obu kandydatach, i że naprawdę się o tym mówi. To jest zysk. Natomiast... Ja mam taką jakąś obawę, nie wiem, ona nie jest, ani nie jestem socjologiem, ani politologiem, żeby to nam wszystkim nie zaszkodziło. Bo ja oczywiście wiadomo, że jeżeli chodzi o PiS, to boję się kandydatów w PiSu, no bo wiem, że to może spowodować, że tej praworządności jeszcze długo nie przywrócimy w Polsce. I tego się najbardziej boję, więc nie chciałbym, żeby takie różne pomysły polityków zaważyły na tym, że na przykład ludzie się zniechęcą, albo że coś się stanie takiego, że przedobrzymy trochę jako politycy, że zrobimy prawybory, później jeszcze dużo dyskusji. Natomiast i tego się obawiam. I jest druga jeszcze ważna rzecz. Jeżeli mielibyśmy mówić o prawdziwej jakiejś takiej selekcji kandydatów, no to powinna być taka sytuacja, że przynajmniej, żeby oni się zmierzyli między sobą. No to chyba te pytania, które mogłyby paść, pewnie od osób, które byłyby na widowni, ale też może od dziennikarzy, byłyby ważne, żebyśmy od kandydatów, którzy między sobą w jednej partii rywalizują, żeby mogli odpowiedzieć na te pytania, żebyśmy to usłyszeli.
I teraz przejdźmy do Prawa i Sprawiedliwości, do tych kandydatów, których wymieniałem. Czy któryś z nich w pana opinii gwarantuje na tym etapie i przy tej wiedzy, którą pan teraz dysponuje, uczciwość, przejrzystość i taką otwartość wobec obywateli?
Strasznie trudne pytanie mi pan zadał, bo ja się nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Ja mogę odpowiedzieć na to, czego się boję. No się znam z tych wszystkich polityków najbardziej ministra Czarka i tego, co robił z polską edukacją i jakie miał, w ogóle ma podejście do praworządności, bo nieraz się wypowiadał. To jeżeli by został prezydentem i dalej by działał i robił tak, jak robił, to na pewno dla Polski jako demokratycznego państwa prawa nie byłoby dobre. I to mogę powiedzieć wprost. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych, pana Nawrockiego i pana Bochańskiego, no to trudno mi powiedzieć. Natomiast ja się po prostu obawiam, że będą dalej, znaczy, że to nas zablokuje. Ja nie twierdzę, że będzie różowo i kolorowo w Polsce, jak któryś z kandydatów innych wygra, czy Szymon Hołownia, czy jeszcze inni kandydaci, ale no z takiego systemowego punktu widzenia my musimy zrobić, uporządkować sprawy, które dotyczą fundamentów demokracji w Polsce.
Ciekawy jest sondaż Prawa i Sprawiedliwości. Wśród potencjalnych kandydatów na prezydenta z głównej partii opozycyjnej były premier Mateusz Morawiecki wyprzedził swoich kolegów, zdobywając 34% poparcia ankietowanych. Drugie miejsce zajął Przemysław Czarnek, 19%, a Mariusz Błaszczak, 12%. Co pan na to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 34% głosów oddają na Mateusza Morawieckiego?
W ogóle mnie to nie dziwi. No, to jest były premier, który wiele lat był premierem, jest bardzo rozpoznawalny. Wydaje się, że jest bardziej rozpoznawalny niż jego kontrkandydaci z tej samej partii. Dla części osób, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, na pewno się dobrze kojarzy i przecież i z czasów, no, dla tych wyborców i z czasów pandemii i później z różnych rzeczy, które się działy w Polsce. I też takiego, jak możemy poczytać, czy wiemy, przekonania, że te czasy, jeżeli rządziła Zjednoczona Prawica, były dobre. Więc jeżeli wyborcy tej partii uznają, że to były dobre czasy, a większość czasu był to premier Morawiecki, no to jest to naturalne, że będą na niego głosować. Chcieliby na niego głosować.
I na zakończenie, żeby spiąć naszą rozmowę klamrą, wrócę do rozmowy z panem profesorem Kazimierzem Kikiem, politologiem, przed godziną 21. Pan profesor boleje nad tym, że nie ma i na razie nie widać, może się jeszcze pojawi, kandydata ponadpartyjnego, takiego kandydata, który byłby kandydatem wszystkich Polaków. Pan też widzi ten brak, że jesteśmy tak podzieleni, że praktycznie mamy te dwie duże partie, tam Szymon Hołownia próbuje coś ugrać, są jeszcze pomniejsi kandydaci, ale brakuje takiego ponadpartyjnego, pozapartyjnego kandydata. Czy to jest w ogóle możliwe?
Ja wierzę, że to jest możliwe, ale jeżeli pan mnie zapytał, czy znam taką osobę, to nie, znaczy ciężko to powiedzieć, ale fajnie by było i nam wszystkim by to dobrze zrobiło. Tam się, ja bym sobie tego życzył, żebyśmy mieli jedną osobę, która jest w stanie nas posadzić po prostu w jednym miejscu i powiedzieć, i żebyśmy wszyscy dyskutowali normalnie, a nie w taki sposób, jak trochę poprzez dzielenie. Może nie w tych wyborach, a może w następnych. Zobaczymy.
Mam nadzieję, że przyjmie pan nasze zaproszenie, kiedy już będą znani kandydaci wszyscy z tych najważniejszych ugrupowań, również bo niektórych już znamy w wyborach na prezydenta Polski. Bardzo panu dziękuję. Pan Szymon Osowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.